Leki z zielonej apteki.
Ojej, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, 7 minut po godzinie 11. Trochę się tego dźwięku przestraszyłam. Hanna Wilczyńska-Toczko, a na Skype'ie Dorota Grącka, ja w studiu Radia Gdańsk. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Dzień dobry, Dusiu.
Dzień dobry.
Dobrze się słyszymy. Ja mam nadzieję, że już niedługo, już za chwilę, już za momencik być może usiądziemy razem w studiu i popatrzymy sobie głęboko w oczy.
Mam
taką nadzieję. Dziś, proszę Państwa, Dzień Dziecka, małego, dużego i tego w nas też. Myślę, że zbieranie ziół karmi nasze wewnętrzne dziecko, Dusiu, prawda?
Tak, zdecydowanie tak. Cieszę się bardzo, że powiedziałaś o tym wewnętrznym dziecku, bo wydawałoby się, że Dzień Dziecka to tylko święto tych naszych dzieciaczków, maluszków, starszych trochę, a nawet tych dorosłych. A nawet przecież ci z nas, którzy dzieci nie mają, bądź już są takie bardzo dorosłe, że mają swoje dzieci, to jednak gdzieś tam w nas w środku jest to wewnętrzne dziecko, które uwielbia się bawić, które uwielbia odkrywać, które jest ciekawe, które kocha naturę, bo dzieci mają to po prostu w sobie i każdy z nas również. Dlatego ja z całego serca zachęcam, żeby wyjść choćby przed dom, rozejrzeć się wokoło, bo potrafią nas rośliny zaskoczyć, rosnąc przy chodniku, rosnąc na brzegu ulicy, a wydawałoby się, że jak zioła, no to przecież tylko łąka i las.
Nie. Trzeba być uważnym. To ty mi otworzyłaś oczy na to, że tych ziół wokół bardzo dużo, w różnych dziwnych miejscach zresztą właśnie. A to przy krawężniku, a to gdzieś koło płytki chodnikowej. A świat teraz piękny, z ziołami, kwiatami, ptakami. Ty, Dusiu, o tej porze roku szalejesz po łąkach, a twoje wewnętrzne dziecko podskakuje z radości.
Tak, czasami potrzebuję je trochę ujarzmić, dlatego że to wewnętrzne dziecko nazbiera ziół, a potem ja dorosła wieczorem muszę to wszystko ogarnąć, bo zioła nie mogą czekać do następnego dnia i trzeba je albo powiązać w pęczki i suszyć, albo przetworzyć na syrop. Właśnie ostatnio miałam taką historię. Wracałam z ziołowania, jeszcze z koleżanką się zatrzymałyśmy, patrzymy, piękny bez lilak. Mówimy, wow, chciałyśmy zrobić syrop. No więc oczywiście beztrosko moje wewnętrzne dziecko wyskoczyło z samochodu z sekatorem, ucięło kilka gałązek z olbrzymimi kiściami kwiatów, po czym po powrocie o godzinie 21:30 do domu dorosła ja zorientowała się, że dziecko zrobiło mi niezłą robotę.
Czyli narwało za dużo.
Tak. Niemniej jednak syrop wyszedł cudowny, przepyszny, więc muszę przyznać, że nie potrafię się gniewać na to wewnętrzne dziecko, bo potem przyjemność korzystania z tego, co się wspólnie wykonało, jest po prostu bezcenna.
A powiedz mi, co teraz w twoich słojach tam się waży, poza lilakiem?
No tak, ja właśnie odstawiłam na bok słój z nalewką z pokrzywy, bo mam tutaj na ustawianych już flakoników, buteleczek do przygotowania preparatu na ból gardła, a do tego między innymi jest mi potrzebny wyciąg alkoholowy z pokrzywy. Będę też dorabiać jeszcze nalewki z czarnego bzu, a właśnie teraz jak byłam podczas weekendu na Kociewiu, to już zobaczyłam, że pojawiły się baldachy bzu, jeszcze co prawda zielone, jeszcze te kwiaty nie żółcą się, tak nie są w takim jasno-żółtym kolorze.
Mówisz o czarnym bzie?
O czarnym bzie, dokładnie. Więc to będzie mi potrzebne. I chcę uważać właśnie taką miksturę, którą potem naleję do buteleczki z atomizerem i gdy tylko poczuję, że jest jakaś dolegliwość w gardle, że jakaś bakteria zaczyna tam rozrabiać, to sobie taką miksturę zastosuję. Aczkolwiek dla dzieci jest to troszeczkę za mocna mikstura. To znaczy moja córka od małego była przyzwyczajona do takich rzeczy i co prawda krzywiła się trochę zawsze, ale fakt, że pomogło zaraz po jednym dniu, no był dla niej tą nagrodą, że już ją nie boli. No, niemniej jednak, jeżeli nasze dzieci będą narzekać, że boli gardło, to możemy nawet kupić w aptece czy w sklepie zieralskim septosan i to gardło wypłukać Nie musimy robić takich mikstur mocnych, bo na bazie alkoholu mikstura, pamiętajmy, ona będzie jednak trochę szczypała, piekła w to gardło, będzie podrażniała i nieco też śluzówkę gardła wysuszała. Jeżeli więc mamy takie preparaty, a ja wiem, że niektórzy z Państwa takie rzeczy robią, to pamiętajcie, żeby dodać gliceryny do takiego płynu na gardło, albo stosować bardzo krótko.
A dziś, Dusiu, będziemy mówić o ziołach dla dzieci właśnie. Z okazji Dnia Dziecka. 600-306-0606. Czekamy na Państwa pytania, czekamy na Państwa głosy, na SMS-y w różnych zielarskich sprawach. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Hanna Wilczyńska-Toczko. No więc zioła dla dzieci. Cóż to jest i czym się różnią zioła dla dzieci od ziół dla dorosłych? To pierwsze pytanie.
Właściwie nie różnią się niczym, poza tym, że są zioła, które są bardzo bezpieczne w stosowaniu właśnie dla dzieci. Nie wszystkie zioła mogą być stosowane dla nich. Oczywiście też nie dla każdego dorosłego są każde zioła, bo ja za każdym razem powtarzam, jeżeli jest taka potrzeba, że kobiety w ciąży, kobiety karmiące nie mogą, albo stawiam ograniczenia, że jak ktoś bierze leki takie czy inne, to tego zioła nie może. Więc właściwie to, że niektórych ziół dzieci nie powinny stosować, nie powinny dostawać, nie jest niczym jakimś wyjątkowym. Natomiast są takie zioła, które warto mieć nawet w skrzyneczce na balkonie albo w doniczce. I jednym z takich ziół, które myślę większość z nas lubi, a już na pewno lubi zapach, jest bazylia.
No tak, no
prawda?
Tak, no oczywiście. Obok lawendy i szałwii moje ulubione zioło.
A no właśnie. I bazylia, to może nie wszyscy wiedzą, ale też oprócz takich poprawiających trawienie działań ma też działanie lekko uspokajające. I to w taki sposób, nie że dziecko jest jakieś nadmiarowe, wybuchowe, czyli ma dużo energii i jest w każdym miejscu naraz, tylko jeżeli nasze dziecko jest trochę zestresowane. Wydawałoby się, że życie dziecka to sielanka, z rozrzewnieniem niektórzy wspominają dzieciństwo, natomiast jak jesteśmy właśnie takim małym człowiekiem, który na ten świat często patrzy z poziomu naszych kolan czy pasa, tak, więc trochę trzeba tą głowę unosić do góry, to się okazuje, że jest sporo sytuacji dla nas neutralnych, a dla dziecka stresujących. Jeżeli więc dobrze obserwujemy nasze dziecko, to szybko się zorientujemy, że o, jest jakieś nie w sosie, coś się dzieje, może jest czegoś niepewne i tutaj pomogą nam pyszne lody truskawkowe z dodatkiem bazylii.
Ha. Czy dziecko też uzna lody z dodatkiem bazylii za pyszne?
Tak. Dzieci lubią takie lody. Właśnie my się dziwimy, bo krzywimy się czasami, ojejku, jak to lody z miętą, z bazylią, z pietruszką. A okazuje się, że dzieciom to bardzo smakuje, bo jest to coś bardzo nietypowego i dzieci, no, czasem warto wykorzystać coś takiego, bo lubią się też pochwalić, że jadły coś bardzo nietypowego, a jeszcze lepiej, jak to razem z mamą czy tatą, czy dziadkami to zrobiły. Bo ja wiem, że tutaj zaraz może się pojawić, no tak, ale lody to nabiał, to śmietana czy mleko. I tutaj na pociechę powiem, że możemy zrobić lody, które będą sorbetem, ale też możemy zamiast nabiału wykorzystać zmrożonego banana. I jeżeli do takich truskawek, one mogą być zamrożone, nie muszą, dodamy zamrożonego banana i dodamy bazylię, to będziemy miały bardzo dobre lody. Oczywiście z mojego punktu widzenia wada tego jest taka, że one są bardzo zimne, więc tutaj też trzeba uważnie je jeść. Natomiast nie wyobrażam sobie, szczególnie pory letniej, bez lodów.
Dzieci
tak?
sobie też nie wyobrażają, większość dorosłych również. Również.
Oczywiście.
Ale powiedz, w jakiej postaci te bazylię tam przemycamy? Czy ją kroimy? Czy,
nie, czy, mielimy. Czy... Tak jak miksujemy te truskawki i banana, bo to w takiej czaszy do koktajli, która jednocześnie ma tą funkcję kruszenia lodu, bo takie właśnie taka opcja jest nam potrzebna, to właśnie jak mrożony banan czy mrożone owoce i dodamy do tego właśnie świeże liście bazylii, to się wszystko na gładką masę zmiksuje. I to oczywiście będą tam kolory i ten czerwony truskawkowy, i będą elementy zieleni, ale to tylko będzie dodawało uroku.
To fantastyczny pomysł. Ty jesteś tam Dusią? Ach, tak to się zdarza, proszę Państwa, czasami. Dorota Grącka jest na Skype'ie i zerwało się połączenie. Ja myślę, że my w tej chwili zagramy jakąś ładną piosenkę i uda nam się połączyć z naszą zielarkę. Już za moment.
O, już jestem.
O, jesteś?
Halo?
To nie
Tak,
gramy.
zniknęło
Pa
nagle
pani, która
łącze.
chciała ładnie zaśpiewać, zaśpiewa później, a my dokończymy. Ja myślę, że z tymi lodami to jest świetny pomysł, bo bardzo łatwo to zrobić i właśnie przemycamy bazylię, która być może troszeczkę wpłynie tonizująco na nasze dziecko o niespożytej energii.
Tak, ale
603,
oczywiście.
tak?
Tak, jeżeli z jakichś powodów nie chcemy dawać dzieciom takich zimnych potraw, to możemy przygotować taką domową, dobrą margaritę, która będzie zawierała dużo bazylii właśnie.
Czyli?
Pizzę,
Aha,
margaritę.
mówisz o pizzy, bo są
A
też
tak,
jeszcze
przepraszam.
koktajle, więc troszkę się tutaj zdziwiłam.
Tak,
Pizzę, do której
oczywiście.
dodajemy liście bazylii, ale jak zna większość dzieci, to będą bardzo pieczołowicie odkładać te listki na bok.
Dlatego możemy ją zmienić, tak jak mielone są suszone zioła, bo właśnie w pizzy margericie często są zioła typu lebiodka, czyli oregano, albo mieszanka ziół prowansalskich, bo jeżeli robimy to w domu, no to możemy doprawić tak, jak lubimy. I powiem, że jeżeli dziecko jest przyzwyczajone od początku do smaku ziół, to rzadko kiedy grymasi. Natomiast rzeczywiście, jeśli mamy dziecko, które wyciągnie każdy zielony kawałek w naszych potrawach,
Tak,
no to
czegokolwiek zielony kawałek.
dokładnie. No to właściwie my żadnego zioła nie przemycimy,
Ale
tak?
może to zmielone właśnie, tę zmieloną bazylię do tych lodów, to jest jakiś pomysł. Ja będę musiała spróbować, bo sama jestem ciekawa, jak to smakuje. A Ewa pisze do nas, przypomnę Państwu 603-06-06-06. Pisze tak, Ewa, jest pora na zbiór młodych pędów z sosny na syrop. O tym rozmawiałyśmy 2 tygodnie temu, prawda? Proszę o pomoc. Gdzie niedaleko od Gdańska znajduje się sosna, która nadaje się do zbiorów? Jakiś młody zagajnik, prosi pani Ewa.
No, ja ostatnio byłam na Kociewiu, blisko Starogardu Gdańskiego, i rzeczywiście wystarczy 2-3 kilometry za Starogard Gdański pojechać, gdzie lasów sosnowych po prostu od metra, że tak powiem.
Zatrzęsienie, tak.
Tak,
A powiedz, bo
dokładnie.
ja jeszcze sobie potem patrząc na moją kosodrzewinę na balkonie, patrzyłam na to, jak ona kwitnie w tej chwili i przypomniałam sobie, że mówiłaś o tym kwitnieniu męskim i żeńskim i że to są tutaj jakieś różnice, jeśli chodzi o sosnowate wszelkie drzewa.
Tak, kwiatostany męskie są większe, grubsze u podstawy i wyglądają jak taka miniaturowa choineczka, której kształt zbudowany jest przez kuleczki ze sobą połączone. One w momencie, jak już dojrzeją, czy zaczynają przejrzewać nawet, to pękają i wysypują żółty pyłek. I ten
Ten, który
pyłek
potem
jest.
widzimy, tak.
Tak,
W
dokładnie.
kałużach na przykład.
Tak, przyznam, że aż mi jest go szkoda, że on w tych kałużach kończy, bo jest to bardzo cenna rzecz. Jeżeli mamy dostęp do takiego pyłku, jeżeli jesteśmy gdzieś w terenie i widzimy, bo już bardzo dużo pyli tych kwiatostanów męskich, i możemy pozbierać te kwiatostany i przez takie drobne sito przesypać, to nawet już w trakcie zbierania się dzieje, i ten pyłek sosnowy osiada nam w tych naszych misach. Takich no, drewnianych czy ceramicznych, chociaż drewniane są lżejsze, to możemy później zrobić przepyszny miód, który robi się tak, że zwilżamy ten pyłek, wsypujemy go oczywiście do słoika, zwilżamy go spirytusem, tak spsikujemy, tak, z tam buteleczka z atomizerem, odczekujemy z godzinę i nalewamy do tego płynnego miodu. I proporcje są takie mniej więcej, że pół litra miodu na 5-10 gramów takiego pyłku. Mieszamy to bardzo dokładnie. Kolor tego miodu, no, miód zazwyczaj jest żółty, tak? Bardziej jasno-żółty, bardziej ciemno-żółty, ale jednak wiemy, że jest żółty. To pod wpływem tego pyłku sosnowego robi się intensywnie żółty, taki słonecznie żółty. I później możemy dodawać właśnie sobie takiego miodu, albo nastawiamy na noc jedną łyżeczkę miodu ze szklanką wody i sobie rano wypijamy, albo dodajemy do owsianki, albo dodajemy do naszej herbaty, albo po prostu rozpuszczamy sobie rano w ciepłej wodzie.
A co z kwiatostanem żeńskim w takim razie? Sosny?
No tak, żeby... No, ja właściwie tutaj o kwiatostanach żeńskich nigdy nie mówiłam, bo zbierałam zawsze pędy sosny, czyli te gałązki, które rosną w górę. Dzisiaj już są bardzo duże, takie nawet 20-centymetrowe. I przyznam, że zawsze moje zainteresowanie główne spoczywało na tych kwiatostanach męskich.
A jak wygląda żeński kwiatostan? Czy może, można to pomylić?
Pomylić na pewno nie można, bo kwiatostan męski jest tak charakterystyczny, sosnowy, że no właściwie to nie da się tego z niczym pomylić. Nawet jeżeli popatrzymy sobie na modrzewia, nawet jeżeli popatrzymy taką charakterystyczną bardzo różnicę, też zobaczymy w leszczynie, to tak szukam
analogii.
Takich roślin, które Państwo tak znają bardzo dobrze. Czyli tak jak leszczyna, kwiatostany męskie są takie zwisające, to te kwiatki żeńskie to są takie małe, czerwone kuleczki, miniaturowe pióropusze, można tak to powiedzieć. Też ci z Państwa, którzy znają olchę czy brzozę, to widzą, że te kwiatostany męskie to są właśnie takie zwisające, potem się robią z tego takie kotki, jak one się otwierają. To samo dotyczy wierzby. A olcha, jeśli chodzi o żeńskie, to są takie kuleczki. No i tutaj właściwie...
A jeśli chodzi o sosnę, ja po prostu tak dopytuję, bo jestem ciekawa, jaka jest różnica między tym takim wyraźnym pędem, kwiatostanem męskim, który kwitnie i pyli na żółto, a tym żeńskim, o którym mówiłaś 2 tygodnie temu. Jak ten kwiatostan żeński u sosny wygląda?
Tak, to on jest o wiele mniejszy. I jest w postaci takiej, no trudno powiedzieć, kuleczki. Ma też inny kolor, idzie bardziej w czerwień. I to też dotyczy świerka, u którego najczęściej możemy coś takiego zobaczyć. Na Twojej kosodrzewinie też być może będziesz mogła to zobaczyć, bo potrafi to jakby z jednego pędu sosny potrafią wystrzelić na kosodrzewinie nawet 3 takie maleńkie pączuszki, które potem przekształcą się w szyszki.
No właśnie, malutkie pączuszki zielone dzisiaj zobaczyłam i pomyślałam sobie, a może to właśnie ten żeński kwiatostan, o którym Dusia mówiła.
Więc obserwuj je, one będą stopniowo rosły i oczywiście w zależności od tego, jak duży jest krzew, czy jak duże jest drzewo, to one będą dadzą nam mniejsze bądź większe szyszeczki. Ale ja też jak obserwuję właśnie iglaki, to widzę, że nie zawsze są te żeńskie właśnie kwiatostany i nie zawsze nieco roku są szyszki na danym drzewie. Muszę przyznać, że sama jestem zaintrygowana. Nigdy o to nie pytałam, dlaczego tak jest. Wiem, że na przykład coś takiego dotyczy buczyny, która co 7 lat... daje nam bukwie, czyli te orzeszki swoje, a przez 7 lat odpoczywa. Zastanawiam się, czy wszystkie drzewa tak mają i na przykład właśnie te iglaki też. Aż muszę powiedzieć, że po audycji posprawdzam, popytam moich znajomych botaników, jak to jest w przypadku sosny.
Teraz, rozumiem, jest najlepszy czas na zbiór młodych pędów sosny. Prawda?
On się kończy właściwie, bo nawet patrząc na pędy sosny, to one już są takie bardzo przerośnięte, już zaczynają się tworzyć małe igiełki. One tak jakby, można powiedzieć, rozpościerały te swoje skrzydełka. A jeśli chcemy zbierać pędy sosnowe, to one muszą być takie zwarte. Jak ułamiemy i przegryziemy, to są takie wręcz chrupiące, lekko soczyste. A kwiatostany również chrupiące i jeszcze te kuleczki są pozamykane. Jak to już zaczyna pylić albo zaczyna się tworzyć właśnie gałązka już z tymi igiełkami pojawiającymi się, to już jest za późno. I nawet 2 dni temu na Kociewiu widziałam, że wiele sosen ma już właśnie pędy i kwiaty nie nadające się do zbioru.
Czyli to już troszkę późno, ale jeszcze
tak.
Gdzieś możemy znaleźć takie pędy, które się jeszcze na syrop będą nadawać.
Tak, szukajmy takich zacienionych miejsc, szukajmy takich zbiorowisk leśnych, gdzie właśnie te młode sosny, nieduże, do których możemy sięgnąć, no przedzierają się jeszcze do słońca i te pędy jeszcze są króciutkie, a kwiaty jeszcze nie pylą.
A Mariusz Spustek pisze, często słucham tej audycji, ale się nie udzielam, bo się uczę. Brawo panie Mariuszu, trzymamy kciuki. Ostatnio pisze pan Mariusz, na spacerach robimy zdjęcia z dziewczyną Karoliną, pozdrawiamy Karolinę. Robimy zdjęcia różnych roślin i sprawdzamy, co to jest. Mariusz i Karolina, słuchamy was, piszą. Ach panie Mariuszu, bardzo się cieszymy i te zdjęcia to świetna sprawa, bo ja często, kiedy właśnie sobie chodzę z moimi kijkami albo generalnie maszeruję po łąkach, lasach i różnych leśnych przecinkach, to oglądam rośliny i zawsze, Dusiu, ty mi przychodzisz na myśl, że ty byś na pewno wiedziała, co to jest. A zrobienie zdjęcia i potem sprawdzenie w domu w jakimś atlasie, prawda, jest świetnym pomysłem na to, żeby się nauczyć o tych lekach z zielonej apteki więcej.
Tak, są nawet teraz już programy, takie aplikacje można sobie wgrać w telefon, które właśnie rozpoznają rośliny. O ile odpowiednio wykonamy zdjęcie i prześlemy czy przez tą aplikację to zrobimy, to możemy od razu uzyskać informację, co to za roślina.
A my znikniemy na chwilę na reklamy, ale się pojawimy.
Leki z zielonej apteki.
Partnerem audycji jest Ręk. Hurtowy rynek kwiatów, artykułów florystycznych, ogólnospożywczych, a także owoców i warzyw.
Minuta po wpół do 12. Witamy Państwa bardzo serdecznie ponownie. Hanna Wilczyńska-Toczko, Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. 603-06-06-06 to jest SMS-owy numer do studia. Pani Ewa pisze, dziękuję za taką audycję. To skarbnica wiedzy. Naprawdę dużo można się dowiedzieć. Bardzo się cieszymy, Pani Ewo. A Pani Lidia, pisze tak. W środę byłam w lesie. Zerwałam gałązkę sosny z małym kwiatostanem szyszki. Zalałam wodą i zagotowałam na małym ogniu. Na drugi dzień wlałam sobie to do wanny i moja kąpiel była aromatyczna. Pani Lidia pisze i życzy nam wszystkiego najlepszego w Dniu Dziecka, bo wszyscy wciąż jesteśmy czyimiś dziećmi. No tak, tak.
A, pięknie.
Bardzo pięknie. My, Dusiu, dzisiaj mówimy o ziołach wszelkich, ale miałyśmy mówić głównie o ziołach dla dzieci.
Tak.
Chociaż pytają Państwo o parzenicę, czyli pokrzywę.
Znowu.
Tak, pytają, bo to jest takie zioło i taka roślina no, świetnie nam znana, jednocześnie życiodajna. Wszelako. I pytają Państwo, czy każda pokrzywa, którą spotykamy, nadaje się na sałatki, zupy, maseczki na twarz czy włosy. Też słyszałam, że świetnie robi to naszej skórze i naszym włosom, czy na koktajle. Czy każda napotkana pokrzywa?
Każda napotkana pokrzywa pod warunkiem, że jest pokrzywą.
A, no tak.
Dlaczego tak mówię? Wczoraj właśnie w mojej grupie na Facebooku rozgorzała dyskusja, bo jedna osoba wrzuciła właśnie zdjęcia z pytaniem, czy to jest pokrzywa. Potem wrzuciła drugie zdjęcie, które już pokrzywą nie było, tylko było jasnotą. I rzeczywiście była dyskusja, jak to rozpoznać, a czy kuje, a nie kuje. A te liście, które były pokazywane, okazywało się, że nie kuły, miały białe kwiatki, czy to jest pokrzywa. I rzeczywiście pokrzywa jest bardzo cennym ziołem, bo przypomnę, że też jest źródłem witamin. Tam znajdziemy witaminę A, B, C, nawet K, znajdziemy żelazo, selen, no chlorofil oczywiście, jak w każdej zielonej roślinie. Także ma dobroczynny bardzo wpływ i to wiemy na nasze wzmocnienie naszej krwi, też na serce, układ krwionośny, ale też wspomaga trawienie, więc rzeczywiście właściwości leczniczych i od wieków docenianych, nie tylko przez zielarzy, jest ogrom, więc była i jest zjadana, była i jest parzona w kuracjach, które przeciwdziałają wypadaniu włosów, czyli nie tylko doustnie, ale też przecież szampony z pokrzywy, które za czasów naszych babć to było coś oczywistego, że stały na półce, tak? Płukanki z pokrzywy, to wszystko możemy zrobić. I tylko teraz bardzo ważne jest, żeby mieć pewność, że jest to pokrzywa.
Kiedy będziemy miały, czy mieli taką pewność?
No, są oczywiście pokrzywy, które troszkę delikatniej kują albo prawie wcale i tutaj możemy mieć dużą wątpliwość. To są takie pokrzywy poziewnikowate, które możemy mieć problem, żeby odróżnić. Natomiast tej naszej pospolitej pokrzywy jest wszędzie tak dużo, że jak chwycimy ręką czy dotkniemy i odskoczymy z jękiem, bo nas pokuła, poparzyła, no to nie mamy tu żadnej wątpliwości, tak? Mhm. Zgadza się nam kształt liścia, kolor liścia, kłuje nas, parzy, więc jest to nasza parzenica, jest to nasza pokrzywa, przy czym od razu powiem, że już pokrzywa zaczyna przymierzać się do kwitnięcia, maj się skończył, a to właśnie majowa pokrzywa jest tą, którą tniemy, zbieramy, kolejna będzie we wrześniu, teraz powoli jej te najcenniejsze substancje będą się pojawiać w kwiatach, a potem w owocach, które oczywiście też zachęcam, żeby pod koniec lipca, w sierpniu zbierać. Mhm. Natomiast teraz to jest ostatni dzwonek. Jeżeli oczywiście gdzieś była koszona łąka i pokrzywa dopiero odbiła, no to z radością możemy oczywiście się nad taką pokrzywą pochylić i możemy zrobić zupę pokrzywową, możemy zblanszować i zrobić jak szpinak, możemy dodać do jajecznicy. To, co jest ważne, żeby taką pokrzywę, która ma te swoje parzydełka już z tym płynem, który sprawia, że no nie jest to zbyt komfortowe dla nas, żeby nie zjeść tego na surowo. Tak? Trzeba to zawsze albo ugotować, albo zblanszować, bo no, możemy potem mieć problemy, jeżeli te drobne włoski gdzieś nam się tam powbijają, choćby w jamę ustną. Będzie to dosyć dokuczliwa przypadłość.
No raczej. Mamy pozdrowienia od Agnieszki Kępki, z którą jutro tutaj, znaczy ja zasiądę tutaj, Agnieszka w domu i będziemy rozmawiać jak zwykle o psach i kotach, a dzisiaj Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Powiedzmy o tych ziołach dla dzieci jeszcze. Mówiłyśmy o bazylii, którą można pięknie zmiksować z truskawkami i bananami i zamrozić i podać jako lody i dziecko, miejmy nadzieję, większość dzieci będzie zachwycona. A co jeszcze? Jakie zioła, które przede wszystkim są dla dzieci?
No oczywiście rumianek, tak? Doskonale wszystkim znany, bo bardzo często jak boli brzuszek, pojawia się jakiś niepokój, bo rumianek jest jednocześnie też delikatnie uspokajającym ziołem. Zresztą my dorośli też często sięgamy chętnie po rumianek. Dziecko zazwyczaj jest dość rozgrzanym organizmem. Rzadko dzieci mają problem w stronę marznięcia, w przeciwieństwie do dorosłych i to szczególnie kobiet, prawda? Mm. Więc rumianek jako zioło takie o oddziaływaniu chłodzącym na taką porę letnią, gorącą będzie się dobrze sprawdzać i to można już podawać maluszkom. Kolejne zioło, które będzie genialne na układ pokarmowy szczególnie, również dla niemowlaków, nie tylko dla starszych dzieci, to są owoce kopru włoskiego, które zresztą są też bardzo dobrym ziołem kobiecym.
Koper włoski, pamiętam, że przed laty, nie wiem jak to jest teraz, podawało się na kolki u dzieci.
Oczywiście, razem z owocami kminku, właśnie z kwiatem rumianku, czasem też z owocami anyszku i robiło się taki napar, który łyżeczkami dosłownie co 2-3 godziny podawało się dzieciom, bo właśnie taka mieszanka działa delikatnie, wiatropędnie, przeciwskurczowo, czyli właśnie usuwa te bolesne kolki, ale z uwagi też na zawartość anyszku działa wykrztuśnie. U dzieci, szczególnie u małych dzieci, układ pokarmowy niezwykle związany jest z układem oddechowym i problemy właśnie z brzuszkiem często przekładają się na problemy katarek, kaszelek, jakiś nieżyt dróg oddechowych. Więc warto właśnie dbać tymi podstawowymi ziołami, bo przecież bardzo często mamy to właśnie w naszych skrzyneczkach w kuchni z przyprawami, prawda?
Tak.
Minek, koper włoski, anyżek, no to są rzeczy, które zazwyczaj mamy w domu.
Pytają Państwo o chłodne stopy i chłodne ręce. Rzeczywiście nawet teraz, kiedy jest ładna pogoda, kiedy świeci słońce, chociaż w cieniu ten wiaterek, jak to mówią, powiewuje, to jeszcze nie jest jakaś bardzo ciepła temperatura, no ale generalnie od paru dni ładnie na dworze i ciepło. Są osoby, które mają zimne ręce i zimne chłody, i zimne nogi i chłodno im po prostu. Stopy.
Tak, no. Tutaj to też właściwie mogę powiedzieć, że to, jakie zioła zastosować, to zależy, bo są różne przyczyny takiego stanu rzeczy, w zależności od tego, czy dotyczy to młodej dziewczyny, czy dojrzałej kobiety, czy mężczyzny, czy osoby starszej, to powód właśnie takiego stanu może być inny. Ale tak sięgając odruchowo do naszej fitoterapii zachodniej, to szczególnie właśnie przy takich zimnych kończynach u młodych osób, u młodych dziewcząt, to aż prosi się arcydzięgiel Litfor o pięknym zapachu. No korzeni już nie będziemy kopać, ale możemy kupić suche korzenie już rozdrobnione w sklepach zielarskich i możemy ugotować wywar. Możemy dodawać też do zupy, choć no będzie troszkę charakterystyczny zapach i smak, więc może lepiej wywar. Możemy do tego dodać odrobinę cynamonu, jeżeli w całym ciele jest zimno, odrobinę czy kilka goździków, troszkę skórki mandarynki, co czasami wiem, że suszymy, mamy pod ręką. Ale nie musi być i taką herbatę możemy wypijać. Niekoniecznie to w ciągu jednego dnia rozwiąże naszą kwestię z zimnymi kończynami, no ale stosowane dłużej plus odstawienie rzeczy mrożonych, rzeczy surowych do jedzenia, zimnych napojów, do tego dodanie takich zabiegów rozgrzewających, czyli na przykład zrobienie sobie gorącego termoforu, jeszcze lepiej, jeśli to będzie taki termofor, który składa się z soli i właśnie cynamonu, anyżu, goździków, imbiru suszonego, będzie to bardzo dobrze rozgrzewać, szczególnie jeśli opaszemy się takim termoforem w pasie albo postawimy stopy na nim. Mhm. Możemy też, i tu gorąco zachęcam, bo naprawdę szybko można uzyskać efekt rozgrzania, po chodzenie boso po kamieniach, może nie bardzo ostrych, ale po takim piasku o trochę grubszych tych ziarenkach, robimy taką akupresurę, to tym samym pobudzamy krążenie. Niektórzy mają w domu takie maty z kolcami, mogą być z plastikowymi, mogą być z metalowymi i ja tutaj nie mówię, że trzeba zaraz po nich skakać czy biegać, ale wystarczy, że usiądziemy i przyciśniemy stopy do nich. Również bardzo szybko poprawia się krążenie. Jeżeli nie lubimy takich doznań, to ostatecznie możemy do miski wsypać 3 czubate łyżki suszonego imbiru, zalać 3 litrami wrzątku, odczekać 10-15 minut, dolać trochę zimnej wody, no żeby dało się włożyć stopy i tak od 5 do 15 minut możemy w takiej kąpieli stopy podtrzymać. To z relacji osób, które to robią, wiem, że ciepło idzie aż do głowy. Tak,
także... A propos imbiru, Marysia pisze, zimne kończyny, pikantne przyprawy oraz plasterek imbiru. Do każdej zupy dodaje, chociaż malutki kawałek imbiru właśnie. Ma naturę rozgrzewającą i dodany na samym końcu zmieni naturę całej zupy, napisała Marysia. Dziękujemy pani Marysiu.
Tak, z ostrymi przyprawami trzeba jednak trochę uważać, czyli dobrze by nie przesadzać, szczególnie u osób, które pocą się tak bez powodu. Albo jeżeli po zjedzeniu takiej potrawy mocno przyprawionej na ostro mają właśnie takie zlewne poty, kapie z czoła czy górna część ciała jest spocona. Bo właśnie ostry smak to pierwsze takie wrażenie jest, że nas rozgrzewa, bo się pocimy i robi nam się gwałtownie gorąco. Natomiast proszę zwrócić uwagę, gdzie jedzone są ostre potrawy. W klimacie gorącym. czyli tam, gdzie właśnie chcemy z organizmu tego gorąca się pozbyć. I osoby, które lubią na przykład tajskie ostre jedzenie, mówią, że pół godziny po takim obiedzie robi im się wręcz chłodno. Także na to warto zwrócić uwagę, bo kierunek tego działania jest w górę, stąd pocimy się głównie w górnej części ciała i docelowo będzie nas schładzać.
Ja pamiętam, że kiedyś, kiedy rozmawiałyśmy o osobach, które mają chłodne ręce i stopy, to ty mówiłaś, że warto się wtedy przyjrzeć nerkom, pracy nerek.
Tak, też, bo to ciepło nie jest dobrze rozprowadzane. Być może za mało mamy tej energii, która by rozprowadziła krew razem właśnie z ciepłem do naszych kończyn. Ale też innym powodem może być to, że te nasze kończyny są zablokowane. Przez co one mogą być zablokowane? Przez wilgoć na przykład. I wtedy też to krążenie, bo no, wilgoć blokując będzie powodowała zastój i to ciepło, ta energia nie będzie krążyła właściwie. I to jest charakterystyczne u osób, które mają na przykład nadwagę, które często narzekają na nawracające katary, które mają właśnie dużo wilgoci też w żołądku, co objawia się tym, że rano nie mają apetytu, że chrapią w nocy, że mają też taki odruch wymiotny albo mdłości. Więc warto przyjrzeć się innym objawom po to, żeby zastosować właściwe działania.
Czy my jeszcze wrócimy do ziół dla dzieci?
Tak, mięta jest bardzo fajnym ziołem na lato i możemy zrobić sobie lemoniadę truskawkową. Czas truskawek właśnie nastał, z odrobiną mięty. Oczywiście z miętą nie przesadzamy u dzieci, bo mięta, szczególnie ta pieprzowa, a przypomnę, mamy kilkadziesiąt gatunków mięty, więc dla dzieci wybieramy takie delikatne, o delikatnym działaniu. Natomiast ona będzie bardzo fajnie orzeźwiać, będzie też wspomagać procesy trawienne i, co szczególnie popularne u dzieci latem, będzie delikatnie łagodzić objawy biegunki. Także ona się dobrze komponuje właśnie z lemoniadą i oczywiście może być truskawkowa, może być cytrynowa, może być pomarańczowa, ale ponieważ truskawki to jest taki nasz owoc, można powiedzieć, prawie narodowy i właśnie się pojawił, to zachęcam i też można to przygotować razem z dzieckiem, to też jest świetna zabawa, właśnie taką lemoniadę. Jedyne, na co bym zwróciła uwagę, to żeby nie dodawać do tej lemoniady lodu. Czyli żeby to nie było takie strasznie zimne.
Mięta zresztą jest wspaniałym ziołem no, dla dorosłych też, prawda? Do,
oczywiście.
Do wielu, wielu różnych wykorzystań.
Tak. Przepraszam.
Chciałam tylko powiedzieć, przypomnieć tak. Państwu 603-06-06-06.
Chyba mnie by się przydało coś uspokajającego.
Ale to po prostu dlatego, że tyle chcesz powiedzieć i przekazać w tej jednej godzinie. Ale tak. Mamy jeszcze, no, jeszcze niecałe 8 minut.
Tak, i teraz właśnie zaczyna się też czas płatków, kwiatów, dzikiej róży. I tutaj z serca i serdecznie Państwa zachęcam do zbierania tych płatków, bo z nich można przygotować wyśmienitą herbatę. Jeśli jeszcze przy zaparzaniu dodamy odrobinkę cytryny, to zachowamy kolor, śliczny taki różowy, piękny zapach, a powiem, że dzika róża ma również właściwości delikatnie uspokajające, ale z kolei w kierunkach takich antymelancholijnych, tak? Czyli takich antydepresyjnych. I tutaj te płateczki są odpowiednie dla osób w każdym wieku, w tym również dla dzieci. Ale tutaj chcę też zrobić taki ukłon w kierunku nastolatków, w kierunku właśnie dzieci w tym okresie dojrzewania, bo ta herbata właśnie z płatków czy pączków róży, ona się świetnie będzie sprawdzać w takich trudnych sytuacjach życiowych, a wiadomo, że nastolatek codziennie ma takie trudne sytuacje. I
no
to,
tak.
Prawda? To napięcie codziennego dnia związane z funkcjonowaniem w grupach rówieśniczych, ono się ciągle pojawia i wręcz zachęcam, żeby taką herbatę parzyć sobie przynajmniej raz dziennie, kochany, kochana nastolatko, ale też niekoniecznie musi być to herbata, bo takie płatki dzikiej róży można wykorzystać do przygotowania pysznego deseru albo konfitury.
Mm-hmm. A jeśli chcemy tak na szybko, to po prostu zalewamy gorącą wodą takie zerwane płatki dzikiej róży i już?
I już.
I już. I
tak.
Pijemy.
Czyli... To są bardzo delikatne roślinki, więc wystarczy zaparzać przez 10-15 minut właśnie z odrobiną czy kwasku cytrynowego, odrobinkę albo lepiej nawet jeszcze kilka kropel cytryny, to wtedy ten piękny kolor zostanie.
A zapach?
Mało tego, tak? No zapach... No
mniej.
Zapach nie będzie może bardzo intensywny. Mm-hmm. To by musiał być taki silny napar wtedy, mm-hmm. z takich no, nawet dwóch czubatych łyżek na szklankę, a potem te płatki możemy zjeść.
Mm. I też, też wpłynie to na polepszenie nastroju.
Tak.
Miejmy nadzieję, jeśli będziemy stosować regularnie, rzecz jasna.
Nie Oczywiście.
Nie wtedy, kiedy raz na tydzień wypijemy taki dobry napar, taką herbatkę. A Beata pyta i prosi o szybciutki przepis na nalewkę z pokrzywy.
A, no to tutaj wystarczy rozdrobnić oczywiście liście pokrzywy, tak żeby była jak największa powierzchnia maceracji i zalewamy alkoholem 40%. Po 3-4 tygodniach nalewka jest gotowa do zlania i możemy ją wykorzystać również do przygotowywania, oczywiście w rozcieńczeniu, płukanek do włosów. Szczególnie włosów, które wyrastają ze skóry takiej łojotokowej, gdzie mamy taki tłusty łupież, czyli już widzimy, że żeby zastosować do skóry suchej, to może niekoniecznie, bo alkohol będzie dodatkowo osuszał, czyli skóra łojotokowa jak najbardziej to się świetnie sprawdzi, ale też osoby, które na przykład zastanawiają się nad sokiem z pokrzywy, to mogą taki sok zrobić i ustabilizować alkoholem. Mhm. Tak? Także to też będzie bardzo dobre miało działanie. To, o którym już dzisiaj mówiłam, więc może nie będę tego wszystkiego powtarzać.
Nalewka z pokrzywy może długo stać?
Tak. Może stać bardzo długo. Ja wiem, że na różnych preparatach, które kupujemy na rynku, ten czas przydatności jest określony na 2 lata. Natomiast ja niektóre rzeczy mam już bardzo długo, 8, 10, 11 lat i nic mi się nie dzieje, bo alkohol taki 40% stabilizuje bardzo dobrze. Już właściwie dobrą stabilizację uzyskujemy, gdy nasza nalewka ma moc 23-25%.
A syrop z mniszka lekarskiego, jestem tym żywo zainteresowana, ponieważ pierwszy raz zrobiłam w tym roku. Jak długo może stać?
Zależy też od warunków, w jakich stoi, jak został wykonany.
Bardzo dobrze został wykonany, Dusiu, bardzo dobrze.
To myślę, że do przyszłego sezonu wytrzyma.
Wytrzyma.
Mhm. Tak.
Bo wiem, że wielu z Państwa w tym roku właśnie ruszyło na łąki i kiedy tak pięknie mniszki lekarskie zwane powszechnie mleczami kwitły, to zrywaliście Państwo te główki, a potem gotowaliście syrop z mniszka. Też bardzo dobry na wiele rzeczy. Nie
tak,
tylko
oczywiście
na górne drogi oddechowe.
Tak. Oczywiście warto tak na wszelki wypadek trzymać raczej w chłodzie, więc jeżeli w naszym mieszkaniu, domu jest gorąco, mamy słoneczne bardzo miejsce, to raczej bym wstawiła do lodówki. Jeżeli też nie użyliśmy cukru, tylko zastosowaliśmy erytrol, ksylitol, sorbitol, to też może się okazać, że ten syrop nie będzie tak trwały. Mhm. Także tutaj warto zwrócić na to uwagę.
Beata pisze jeszcze, no i pyszna nalewka z płatków róży. Zapach obłędny.
Oczywiście, ja już zacieram ręce, bo w tym roku znowu będę robiła. Bo wyszła mi w zeszłym roku fantastyczna ta nalewka o pięknym zapachu, pięknym kolorze, jeszcze lepszym smaku, więc przymierzam się znowu w moje miejsca pojechać i chyba w czwartek zrobimy z koleżanką rekonesans, bo wybieramy się właśnie w tamte strony. Czy już pojawiły się w takich ilościach, że spokojnie można by zerwać bez uszczerbku dla potem pojawienia się owoców?
Zrywa się główkę pączka, kwiatu?
Możemy pączki, jak najbardziej. Mhm. Natomiast jeśli chcemy je ususzyć, tak? Natomiast jeżeli chcemy do nalewki, jeżeli chcemy do konfitury, to zbieramy już rozkwitnięte. Mhm. Jedyne, na co warto zwrócić uwagę, to to, że często w tych płatkach domek sobie robią szczypawki, zwane skorkami i pająki. Więc ja wychodząc zawsze z krzaków takiej pokrzywy, to potem zdejmuję z siebie pająki, żeby nie zabrać ich do miasta.
Nie pokrzywy, a róże.
A róży, przepraszam, powiedziałam pokrzywy.
Tak.
No w pokrzywach też oczywiście jest dużo pająków, ale szczypały.
Ale w róży więcej.
Ale w róży, tak, zdecydowanie. Przynajmniej w tych różach, w które ja chodzę, to tych pajęczyn i pająków jest bardzo dużo. Staram się oczywiście omijać pajęczyny, żeby nie psuć im domków i sieci łownych. No nie zawsze się to uda.
Pomyślałam sobie teraz o kleszczach, których też bardzo dużo wszędzie. I być może dobrym pomysłem będzie, żeby za 2 tygodnie poopowiadać o preparatach, które domowym sposobem możemy przygotować, prawda? Przeciwko kleszczom.
Jak najbardziej. Ja już też ze sobą wożę takie preparaty, aczkolwiek teraz jak byłam w lesie, nie zastosowałam, bo jakoś zauważyłam, że koleżanka właśnie przyniosła kleszcza na sobie, a mnie jakoś otrzymają się ostatnio z daleka. Ciekawe,
dlaczego? Może tak pachniesz ziołami już, a tak na pewno jest, że kleszcze po prostu się odwracają ze wstrętem. Od takiego zapachu.
Fuj, jak ty śmierdzisz. Twoja krew jest niedobra.
Mało pachniesz człowiekiem i jego krwią, prawda?
Maria z Rzeszy. To tak naprawdę wolą zwierzaki, tak? Bo na człowieku to się muszą nieźle napracować. Czasem 12 godzin wędrują po naszym ciele, żeby się gdzieś zadekować. A na takiej małej myszce, czy jeżu, czy innym futerkowym zwierzaczku, no to jest prosta sprawa.
No tak. Maria z Wrzeszcza, miłożąb rewelacyjnie poprawia krążenie w kończynach, ale nie jest raczej dla osób biorących leki na rozrzedzenie krwi. Też ma tę właściwość, pisze Maria z Wrzeszcza.
Tak, dlatego że te substancje miłożębu, one dochodzą do tych najmniejszych naczyń włosowatych, do kapilarów, bo miłożęb jest znany też z tego, dlatego są przecież preparaty na pamięć, bo to jest ginkgo, tak, po łacinie, to znamy. Ono właśnie wpływa na lepsze ukrwienie naczyń w mózgu, naczyń krwionośnych.
Dusiu, będziemy powoli kończyć. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Zbierajmy zioła, chodźmy po łąkach i lasach, uwalniajmy swoje wewnętrzne dziecko, dajmy radość także naszym dzieciom, nie tylko w Dzień Dziecka.
Tak.
No, te płatki róży i konfitura z róży bardzo mnie zainspirowała, powiem Ci. Bo to i delikatny smak, ale taki bardzo, bardzo wysublimowany. O, takiego słowa bym użyła.
Tak, i już sam zapach działa antydepresyjnie, przynajmniej na mnie.
Dziękuję bardzo. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia, Dusiu. Za 2 tygodnie i zaczniemy od preparatów antykleszczowych.
Tak.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.